Wyobraźmy sobie przez chwilę najpotężniejsze imperium świata. Takie, wiesz, które dysponuje armią po prostu nie do pokonania, miażdży każdą opozycję, a sama wzmianka o jego potędze wywołuje paraliżujący strach.
Mhm, jasne.
A teraz wyobraźmy sobie starożytny tekst, który opisuje to niewyobrażalne mocarstwo, nie jako, no wiesz, panów losu, nie jako architektów historii, ale jako bezwolne pionki.
Dokładnie tak.
Pionki, które w gruncie rzeczy nieświadomie wykonują wyrok kogoś zupełnie innego. Z tej perspektywy największe mocarstwa, które roszczą sobie prawo do panowania nad światem, okazują się być najmniej istotnymi graczami. Jak to w ogóle, wiesz, jak to możliwe?
No i to jest właśnie ten moment, w którym nasze ludzkie, takie bardzo pragmatyczne wyobrażenie o potędze zderza się z rzeczywistością. Z rzeczywistością o wiele szerszą i bardziej fundamentalną. Bardzo łatwo ulegamy złudzeniu, prawda? Patrzymy na wielkie systemy, gigantyczne instytucje, no i potężne państwa i myślimy, że to one pociągają za sznurki.
Że mają pełną kontrolę nad wszystkim.
Dokładnie. Tymczasem historia pokazuje, że ta potęga bywa niezwykle krucha, a kontrola, którą te imperia rzekomo posiadają, to w dużej mierze po prostu tylko sprawnie utrzymywana iluzja.
I to zderzenie iluzji z rzeczywistością jest tak naprawdę absolutnym sercem naszej dzisiejszej dyskusji. Bo bierzemy dzisiaj pod lupę, podczas tej naszej wspólnej analizy materiałów, bardzo konkretny wycinek historii Bliskiego Wschodu.
O tak, fascynujący wycinek.
Naszym punktem wyjścia są notatki i materiały z wykładu doktora Johna Oswalta. To wybitny badacz starożytności. On analizuje 14, 15 i 16 rozdział Księgi Izajasza, ale nie będziemy tu robić suchego wykładu historycznego.
Zdecydowanie nie. Chcemy z tego wyciągnąć coś więcej.
Właśnie. Zastanowimy się nad pewnym starożytnym kryzysem geopolitycznym, żeby wyciągnąć z niego lekcje, które o dziwo pasują do dzisiejszego świata jak ulał, główny motyw przewodni.
Zaufanie.
Zaufanie, no właśnie.
Komu ufać, kto jest tego wart, a kto na pewno nas zawiedzie. Żeby dobrze zrozumieć stawkę, musimy osadzić to w odpowiednim kontekście. Cała ta sekcja tekstów, mówię tu o rozdziałach od 13 do 35, często bywa nazywana przez badaczy lekcjami zaufania. I to wszystko zaczyna się od bardzo konkretnego władcy.
Masz na myśli króla Achaza.
Tak, króla Achaza, ówczesnego władcy Judy. Achaz stanął przed ostatecznym testem, przed sytuacją absolutnie śmiertelnego zagrożenia dla swojego państwa. I wiesz co? On ten test po prostu oblał.
Z Kretesem, z tego co czytałam w materiałach.
Dokładnie. Zamiast zaufać Bogu, co było fundamentem jego kulturowej i religijnej tożsamości, wybrał taką czystą, chłodną, polityczną kalkulację. Postawił na sojusze z potęgami tego świata. Teksty, które my dzisiaj dogłębnie analizujemy, są, powiedzmy, swoistą odpowiedzią na ten gigantyczny błąd.
Pokazują, i to z taką brutalną wręcz szczerością, dlaczego pokładanie ostatecznej nadziei w ludzkich władcach i w ich mocarstwach zawsze, ale to zawsze, kończy się rozczarowaniem.
Dokładnie tak.
No to zacznijmy w takim razie od tych wielkich graczy, no bo to oni wydają się najatrakcyjniejszą opcją, kiedy szukamy bezpieczeństwa. Omawiane przez nas materiały zwracają uwagę na taki wręcz genialny zabieg literacki.
Mhm.
Mamy tu płynne przejście od bardzo szerokiego, niemal uniwersalnego kadru do zbliżenia na niezwykle konkretne fizyczne zagrożenie. I najpierw na scenę wkracza Babilon.
Tak, Babilon funkcjonuje tutaj bardziej jako taki archetyp. To jest ten szeroki kąt naszej opowieści. Zresztą, co ciekawe, w tekstach biblijnych, choćby w późniejszej Księdze Objawienia, Babilon ciągle powraca jako ostateczny symbol ludzkiej pychy, takiej arogancji i buntu.
Mimo że przecież w tamtych czasach to już było chyba mało znaczące miasto, prawda?
No właśnie, to jest fascynujące z historycznego punktu widzenia. W czasach spisywania Księgi Objawienia przez apostoła Jana, Babilon był już w zasadzie tylko taką mało znaczącą, zakurzoną wioską gdzieś tam nad rzeką Eufrat. Nie miał absolutnie startu do potęgi Rzymu, a jednak to on, a nie Rzym, pozostaje w tej, wiesz, w zbiorowej wyobraźni takim uniwersalnym symbolem systemu, który próbuje ubóstwić samego siebie. To reprezentacja zjawiska w skali makro.
To mi przypomina trochę takie, wiesz, takie klasyczne złe imperium z popkultury. Taka abstrakcyjna idea wielkiego, groźnego imperium.
Tak, dokładnie. Takie imperium ze spacji, które pochłania świat.
Zgadza się. Złe imperium, które po prostu jest po to, żeby niszczyć. Ale potem w tekstach, konkretnie w 14 rozdziale, nasza perspektywa gwałtownie się zwęża. Zostawiamy ten abstrakcyjny Babilon i patrzymy na Asyrię. A Asyria to już nie była żadna metafora.
O, zdecydowanie nie.
To był brutalny, krwawy walec, który fizycznie rozjeżdżał kolejne narody na Bliskim Wschodzie.
Dokładnie tak. Asyryjczycy, no wiesz, oni byli po prostu mistrzami wojny psychologicznej. Ich taktyka opierała się na nasianiu takiego terroru, żeby przeciwnik poddał się jeszcze w ogóle przed bitwą.
Zanim w ogóle podeszli pod mury.
Właśnie tak. Obdzieranie ze skóry, jakieś masowe deportacje całych narodów, to była absolutnie ich codzienność. Więc wyobraźmy sobie ludzi, którzy mają to przerażające imperium u swoich bram. I nagle jakiś starożytny prorok mówi im coś, co brzmi jak czyste szaleństwo.
Co mianowicie?
Teksty wielokrotnie, z uporem maniaka wręcz, powtarza słowa o celu i o boskim planie wobec historii. Przekaz jest taki, zobacz, Asyria, mimo całej swojej bezwzględnej machiny wojennej, to tylko narzędzie. Bóg z tych tekstów używa bezlitosnych narodów do dyscyplinowania czy kształtowania historii, ale ostatecznie to jego sprawiedliwość zadecyduje o końcu tego wszystkiego.
Aha, no dobrze, tylko zastanawiałam się nad tym, czytając te notatki, jak zwykły człowiek ma to przyjąć? Kiedy patrzymy na współczesne, pełne przemocy i wojny wydarzenia, jak widzimy to zniszczenie, to naturalnym odruchem jest panika. Nasz umysł po prostu krzyczy, że to ten agresor, ten tyran ma pełną kontrolę.
Tak, to prawda.
Więc jak w ogóle można w obliczu inwazji brutalnego mocarstwa mówić o jakimś boskim planie, zamiast ulec całkowitemu przerażeniu? To wydaje się wbrew instynktowi przetrwania.
No bo wiesz, panika zawsze wynika z iluzji kontroli. Z takiego naszego błędnego założenia, że to ten tyran jest panem sytuacji. Bo jeśli wierzymy, że o losach świata decydują tak naprawdę wyłącznie jacyś despoci, ich armie, no to faktycznie, nic tylko usiąść i płakać. Nie pozostaje nic poza rozpaczą.
Trudno się z tym nie zgodzić.
Ale ta perspektywa, o której dziś rozmawiamy w naszej dogłębnej analizie, no ona oferuje taką potężną zmianę paradygmatu. Mocarstwa myślą, że piszą swój własny scenariusz, a tak rzeczywistości, no z takiej wiecznej perspektywy, one odgrywają tylko przypisaną sobie rolę.
A jest jakiś konkretny dowód w tych starożytnych notatkach na taką... No wiesz, na potwierdzenie tej tezy?
Oczywiście. Materiały ze źródła przywołują ten wręcz oszałamiający moment z historii, gdzie 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy stoi pod murami Jerozolimy, gotowych po prostu zrównać ją z ziemią. I co? Giną w jedną noc. Ta wyciągnięta ręka, o której mowa w tekście, to taki symbol. Ma przypominać, że nad chaosem historii zawsze stoi jakaś ostateczna suwerenność. Zło może być użyte jako narzędzie, owszem, ale jego czas zawsze jest ściśle limitowany.
Dobrze, przejdźmy zatem krok dalej w tej ludzkiej psychologii, psychologii reagowania na kryzys. Bo skoro takie giganty potrafią w jedną noc upaść, a Asyria okazuje się w sumie ułudą absolutnej władzy, no to co my, jako ludzie, robimy, kiedy puka do nas zagrożenie?
Szukamy pomocy na zewnątrz.
Zgadza się. Instynkt każe nam szukać oparcia u kogoś bliskiego, na przykład u sąsiadów. Zaczynamy budować dyplomatyczne koalicje. I w tym miejscu to źródło, które dziś eksplorujemy, prowadzi nas prosto do Filistei, odwiecznego sąsiada Judy.
Tak, to jest niezwykle ciekawy moment. Mamy około 716 roku przed naszą erą. Na Bliskim Wschodzie dochodzi do ważnego, bardzo ważnego przetasowania geopolitycznego. Umiera ten wspomniany przez nas król Achas.
I co na to Filistyni?
Na tę wieść oni dosłownie wybuchają wielką radością. Tekst mówi, że używają pojęcia złamanej rózgi, co oznacza tyle, że mocarstwo, które ich tak uciskało, albo przynajmniej trzymało w szachu, nagle znacząco osłabło. W ich takich pragmatycznych, politycznych głowach, no wiesz, to jest świetna okazja, żeby błyskawicznie zmienić sojusze, żeby wybić się na niepodległość.
Wykorzystać moment na maksa. Ale ten prorok, którego teksty czytamy, on gasi ten optymizm, powiedziałabym tak dość bezlitosnie. Ostrzega Filistynów, że owszem, rózga została złamana, ale z niej wyjdzie coś o wiele gorszego.
O tak, obrazowy język.
Tak, używa tu takiej poetyckiej i no, przerażającej metafory latającego węża ognistego. To brzmi jak kompletne, wręcz dewastujące zniszczenie, prawda? Zwiastuje im głód, śmierć i zniszczenie, co zresztą historia potwierdziła w sposób absolutny.
Dokładnie. Dzisiaj nie ma czegoś takiego jak naród filistyjski. On przetrwał tylko w podręcznikach.
Właśnie. A z drugiej strony medalu te teksty pokazują Judę, a w sumie konkretnie Syjon, jako ostoję dla uciśnionych, miejsce schronienia. Tylko że to schronienie jest ufundowane na kompletnie innej zasadzie, na zupełnie innym fundamencie.
No bo Syjon jest tam przedstawiony jako fundament położony osobiście przez samego Boga, a nie jako jakaś wojskowa twierdza obronna, wiesz, zbudowana z kamieni dzięki sprytnym, zakulisowym politycznym układom. To jest genialna odpowiedź na ten dylemat ufności, o którym mówimy od początku.
Jak to rozumieć w praktyce?
Albo polegamy na własnym sprycie i politycznych sojuszach, które z definicji zawsze są krótkoterminowe, zawsze się zmieniają i ostatecznie zawodzą, albo z drugiej strony szukamy oparcia w rzeczywistości, która wykracza zupełnie poza geopolitykę.
Aha, rozumiem. Ale wiesz co, muszę tutaj jednak postawić sprawę twardo. Bo jak czytałam to zestawienie, zastanawiałam się nad czystym pragmatyzmem. No bo czy szukanie sojuszy nie jest obiektywnie po prostu mądre?
No, brzmi racjonalnie, to prawda.
Doktor Oswald w materiałach, które analizujemy, przywołuje tutaj fascynujący przykład z historii, mianowicie powołuje się na Jerzego Waszyngtona i ostrzega przed tak zwanym wikłaniem się w sojusze. Pierwszy prezydent USA uważał to za ogromne zagrożenie, a nasz badacz wręcz sugeruje, że ten taki polityczny izolacjonizm wyrasta z biblijnego podejścia. Ale zaraz, zaraz.
Słucham, uderzaj.
Przecież to dla mnie brzmi jak czysta historyczna naiwność. Każdy elementarz do historii mówi jasno, że bez wsparcia mocarstwa, jakim w tamtym czasie była Francja, no bez jej pieniędzy, broni, wielkiej marynarki wojennej, no przecież amerykańska wojna o niepodległość by po prostu spektakularnie upadła. Rewolucja zostałaby błyskawicznie zdłowiona w zarodku. I tu mam zgrzyt. Jak my możemy pogodzić ten ewidentny ratujący państwo pragmatyzm z tak kategorycznym biblijnym nakazem nie ufaj narodom?
Wiesz, to jest świetne, naprawdę świetne wyzwanie, bo ono idealnie dotyka samego sedna problemu, a problemem tym jest różnica między pragmatyczną współpracą, a taką absolutną deifikacją, czyli ubóstwieniem sojusznika.
Ubóstwieniem, to znaczy...
Analiza tego źródła wskazuje, że no, te teksty wcale, ale to wcale nie potępiają nawiązywania jakich zwykłych relacji handlowych czy dyplomatycznych. Jesteśmy tylko ludźmi, żyjemy w fizycznym świecie naczyń połączonych. Oczywiście Waszyngton z całą pewnością też to doskonale rozumiał.
Więc gdzie leży granica?
Problem zaczyna się dokładnie w momencie, i to jest to niebezpieczeństwo, przed którym starożytna lekcja nas ostrzega, kiedy my z tego sąsiada czy państwa, z tego sojusznika robimy wręcz swojego ostatecznego zbawiciela. Kiedy cały naród mówi, to Francja, albo nie wiem, to Babilon, zapewni nam na 100% przetrwanie, to oddaje on swoją tożsamość i wolność w ręce jakiejś doczesnej instytucji, prawda? Która z definicji z natury po prostu jest ułomna.
Aha, czyli jeśli pokładamy w nich jedyną nadzieję, to w chwili, gdy ich interesy się zmienią...
A polityczne interesy mocarstw zmieniają się absolutnie zawsze.
Wtedy spadamy w przepaść. To ma sens.
Dokładnie. Żadna, absolutnie żadna koalicja ludzka, żaden król w historii, no, nie posiada tego przymiotu wieczności, ani jakiejś takiej niezmiennej, absolutnej moralności.
To rzuca dla mnie zupełnie nowe światło na tę sprawę, ale skoro te sojusze wojskowe i państwowe potrafią być tak bardzo zwodnicze, przenieśmy wzrok na relacje, które z pozoru wydają się znacznie bliższe i o wiele bardziej naturalne. No bo państwa mają nie tylko partnerów biznesowych, prawda? Mają też takie bratnie, sąsiednie ludy.
Tak zwane państwa oparte na więzach krwi czy wspólnej historii?
Otóż to. I tutaj teksty przenoszą nas do sąsiedniego państwa, do Moabu. Co ciekawe, Moab, z tego co czytałam w źródłach, no to nie była dla starożytnych Izraelitów tylko jakaś anonimowa kropka na mapie geograficznej. Z Moabu pochodziła znana wszystkim postać Rut. To było więc takie wręcz pokrewieństwo rodzinne, taki rodzaj naprawdę skomplikowanej przyjaźni sąsiedzkiej.
Owszem.
A jednak to właśnie ci bliżsi sąsiedzi z 15 rozdziału stają się ofiarami jakiejś totalnej, masowej tragedii.
Tak. Obraz zniszczenia Moabu przez najeźdźców z północy przez Asyryjczyków jest, no on jest absolutnie przerażający. Asyryjczycy po prostu uderzają, wywołują potężną falę ludzi, uchodźców, którzy w kompletnej panice uciekają na południe. Próbują przedostać się przez miejsce nazwane w tekście Potokiem Wierzb.
Musieli zostawić absolutnie wszystko, co mieli.
Dokładnie. Żeby uzmysłowić sobie skalę tego egzodusu, tego dramatu, warto przywołać tu z omawianego przez nas wykładu takie uderzające porównania. Wyobraźmy sobie szerokie drogi prowadzące z Paryża. Paryża podczas II wojny światowej, kiedy cywile po prostu uciekali w panice przed nazistowską armią, przed Niemcami.
Widziałam te zdjęcia w podręcznikach. Drogi po prostu całkowicie zakorkowane.
Tak. Relacje z tamtych dni jednoznacznie mówią o drogach i szlakach ucieczki, które były wręcz szczelnie zasłane, wiesz, porzuconymi dobrami, wózkami dziecięcymi, jakimiś potwornie drogimi meblami, samochodami bez paliwa, rodowymi srebrami, które rzucano do rowu.
Wszystko to, co jeszcze wczoraj było symbolem ich bogactwa, ich statusu, a w obliczu zagrożenia życia stało się tylko takim zbędnym, ciężkim balastem, który trzeba było porzucić w błocie.
Tak jest.
To przypomina też to, o czym materiał wspominał w kontekście wojny 30-letniej, tam chyba w Europie XVII wieku, tak? Kiedy to liczne miasta były dziesiątki razy plądrowane na przestrzeni lat, a populacja spadała po prostu o połowę. I konkluzja, jaka płynie z tych potężnych, historycznych kataklizmów, została w materiałach bardzo celnie ujęta pewnym angielskim przysłowiem.
Masz na myśli to przysłowie ze strojami, tak?
Że w strojach dla zmarłych nikt nie naszywa kieszeni, bo na tamten świat absolutnie niczego nie zabierzemy. To wszystko po prostu zawsze zostaje w błocie, na ziemi.
Bardzo mocne i bardzo trafne określenie.
Ale wiesz co? Będę szczera. Kiedy czytam o tych porzuconych rodowych skarbach na drogach, to zaraz włącza mi się bunt. No bo czy z tej lekcji wynika, że skoro materialne bogactwo ostatecznie obróci się w proch, to właściwie wszyscy powinniśmy nagle sprzedać domy, rozdać pieniądze, przenieść się do jakiejś leśnej pustelni i żyć tam w skrajnej ascezie?
Ha, w żadnym razie.
Pytam pół żartem, ale no wiesz, odmawiając sobie posiadania czegokolwiek, bo to przepadnie. O to chodzi w tej starożytnej radzie.
Zdecydowanie absolutnie nie. I wiesz co, to jest niezwykle ważny niuans. On bardzo często umyka ludziom, kiedy czytają takie apokaliptyczne, czy tam powiedzmy mocno pesymistyczne teksty. Rozwiązaniem nie jest skrajne ubóstwo albo ucieczka w głusze od cywilizacji. Materiały źródłowe przywołują tutaj taką kapitalną koncepcję, mianowicie koncepcję, jak to określono, lekkiego trzymania rzeczy.
Lekkie trzymanie rzeczy?
Tak. Problem wcale nie leży w tym, że my mamy jakieś wygodne meble czy duży majątek. Tragedią tego starożytnego Moabu było to, że oni całkowicie ulokowali w tym bogactwie całe swoje poczucie bezpieczeństwa i w ogóle własnej wartości. Kiedy przyszła wojna i to zniknęło, ich tożsamość rozsypała się w proch. Bo my gromadzimy majątek często z przekonaniem, że nas uratuje od wszystkiego. A na koniec, w ostatecznym rozrachunku, to jest tylko garść prochu.
Tak.
Zresztą powiem ci, cały ten opis upadku Moabu ma jeszcze jeden taki, no, absolutnie wstrząsający detal. Detal, który w ogóle łamie stereotypy o, wiesz, o bezlitosnym, karzącym bóstwie Starego Testamentu. W rozdziałach 15 i 16 powtarzają się tam zaskakujące zwroty, zwroty ujęte w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja płaczę, moje wnętrze jęczy.
No właśnie, zauważyłam to. To jest ten moment, gdzie człowiek czytający dosłownie musi się zatrzymać. Kto mówi to słowo ja? Dlaczego ktoś miałby rzewnie płakać nad upadkiem narodu, który przecież historycznie był często po wrogiej drugiej stronie barykady? To nie ma sensu z ludzkiego punktu widzenia.
Dokładnie tak. Ale lingwistyka całego tekstu i szeroki kontekst wskazują bardzo mocno, że to jest najprawdopodobniej głos samego Boga. ewentualnie głos proroka, który całkowicie identyfikuje się z uczuciami, no powiedzmy, z Bożym sercem w tej kwestii.
To by całkowicie zmieniało dynamikę pojmowania władzy, prawda?
Absolutnie. Zobacz to. Kiedy upada Moab, kiedy ich te słynne starożytne winnice usychają, radosne śpiewy przy winobraniu milkną i obracają się w lament, to co się dzieje w niebie? Nie słyszymy stamtąd szyderczego śmiechu. Nikt tam nie krzyczy z triumfer, a nie mówiłem. Nie, my słyszymy autentyczny żal i słyszymy głębokie współczucie dla cierpiącego, przegrywającego właśnie wroga. To nam uświadamia, że ta boska sprawiedliwość nigdy nie ma nic wspólnego z ludzkim mściwym sadyzmem.
Czyli władza absolutna potrafi też płakać nad dramatem tych ludzi, którzy ostatecznie sami doprowadzili się do zguby. Niesamowite, i to płynnie przenosi nas do momentu, w którym uciekający uchodźcy z Moabu stają pod ścianą. Zostali z niczym na drodze.
Dosłownie z niczym. Wszystko wyrzucone.
Więc w akcie ostatecznej niespaczy postanawiają wysłać posłów ze swojej grupy do Judy, do Jerozolimy, i robią to, by błagać swoich, powiedzmy, skomplikowanych sąsiadów o azyl polityczny, o pomoc. I tu rodzi się w mojej głowie kluczowe pytanie. Przed jakim władcą tak naprawdę oni stają z tą petycją? Odpowiedź odsłania nam prawdziwą, głęboką definicję autorytetu. Ponieważ tekst ze źródła obiecuje tron, który, wyobraż sobie, zostanie ugruntowany w namiocie Dawida.
Namiot. Wiesz, to jedno, wydawałoby się, niepozorne słowo robi tu potężną robotę. A sama natura panowania tego, powiedzmy, niekonwencjonalnego władcy z namiotu jest w tych analizowanych przez nas tekstach zdefiniowana przez dwa bardzo niezwykłe, starożytne hebrajskie pojęcia.
Słuchamy, z wielką chęcią o nich posłucham.
Obydwa są szalenie trudne do oddania jednym trafnym słowem w języku polskim. Pierwsze to chesed. W Starym Testamencie występuje ono w sumie około 250 razy.
Co to znaczy w praktyce, to chesed?
Oznacza takie niesamowicie namiętne, żarliwe i absolutnie niesłabnące oddanie. Miłość, którą przełożony obdarza swojego podwładnego. Ale uwaga! I tu tkwi haczyk, to jest ogromna miłość i lojalność okazywana komuś, kto, obiektywnie rzecz biorąc, absolutnie na to niczym nie zasługuje. To czysta, totalnie niewymuszona niczym łaska.
Niesamowita sprawa. A to drugie nieprzetłumaczalne słowo?
Drugie pojęcie to miszpat. Często... I to jest bardzo krzywdzące w tłumaczeniach. Tak mechanicznie oddaje się to po prostu słowem sprawiedliwość albo wyrok sądu. Ale to błąd w tej analizie. Miszpat to nie jest suchy, wiesz, biurokratyczny werdykt sędziego. To przepotężna idea przywrócenia całego świata do jego pierwotnego, zamierzonego, pięknego, boskiego porządku. To jest wręcz naprawienie tego, co w świecie pękło i zostało brutalnie zniszczone przez człowieka.
Wow. Wiesz co, ten motyw namiotu, o którym wspomniałeś na początku, jest po prostu kapitalny i warto by było chyba mu się przyjrzeć troszeczkę z bliska. Bo szukając jakiejś takiej naszej dzisiejszej analogii do tej sytuacji, no to moglibyśmy sobie na przykład wyobrazić prezesa największej, wiesz, jakiejś takiej bilionowej, gigantycznej korporacji technologicznej na świecie. Kogoś, kto absolutnie jednym słowem trzęsie rynkami.
No takiego prawdziwego giganta, tak.
Dokładnie. I nagle ten superpotężny człowiek podejmuje decyzję, żeby opuścić swój sterylny, przeszklony, ogromny wieżowiec w centrum miasta. Wyrzuca luksusowy fotel za miliony, zwalnia całą zgraję prywatnych asystentów, po czym, wiesz, rozkłada na takim zwykłym betonowym parkingu najzwyklejszy z pomarańczowego brezentu, tani, przenośny namiot kempingowy.
Ha. I stamtąd zarządza całą firmą.
Tak, z tego namiotu podejmuje wszelkie... Tak, strategiczne, kluczowe decyzje dla losów całego świata. I to rodzi moje pytanie do eksperta. Dlaczego ten starożytny dokument tak mocno, z takim uporem, akcentuje właśnie ten jeden element namiotu?
Mhm.
No bo dlaczego nie ma tu chociażby słowa o jakimś wielkim marmurowym pałacu otoczonym, wiesz, 3-metrowym bezpiecznym murem? Przecież namiot z samej swojej definicji, to jest zawsze coś nietrwałego, bardzo mocno ruchonego, całkowicie pozbawionego jakiegokolwiek, no wiesz, królewskiego majestatu.
No to świetne spostrzeżenie i z bardzo konkretną odpowiedzią z źródeł, powiem ci. Użycie tego symbolu, tego namiotu, ma niesamowicie mocny cel teologiczny. To celowe wręcz zdarcie z władzy tych wszystkich wspaniałych, zewnętrznych, materialnych atrybutów potęgi. Atrybutów, które, no umówmy się, my jako prości ludzie zazwyczaj wręcz odruchowo podziwiamy. Pałac, jakiś złoto wokół, grube mury. To są zwykłe substytuty, którymi ci wielcy władcy po prostu zazwyczaj próbują niezdarnie maskować jakieś własne braki wewnętrzne. Zresztą ten tekst krzyczy bardzo wyraźnie. Zobaczcie, prawdziwy, gruntowny autorytet absolutnie nie potrzebuje luksusowej otoczki.
A czego potrzebuje?
O sile takiego trwałego tronu nigdy nie decydują mury czy najemne armie, a jedynie charakter władcy, czyli jego osobiste oddanie komuś chesed i jego pragnienie naprawiania świata miszwat. Powiem więcej. To się nam idealnie łączy w logiczną całość z czymś bardzo fundamentalnym dla całego chrześcijaństwa. Z obrazem narodzin króla, prawda? Ten, który ma królować wszechświatowi, rodzi się przecież w jakiejś zwykłej, skrajnie biednej i brudnej stodole dla zwierząt, a nie na marmurach na królewskim dworze w Jerozolimie. Ten ostry, bijący po oczach brak wspaniałości wokół uwypukła nam od razu to, co ma prawdziwe znaczenie.
Że prawdziwa, niezłomna moc opiera się na jakości charakteru i duszy, a na pewno nie na zbudowanej ludzkimi rękami bogatej infrastruktury wokół. Jasne.
Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Afora, ten rzemieślnik z dłutem, pamiętam.
Tak. Oswald opowiada, że mijał tam jakiś mały, uliczny warsztat rzemieślnika. Ten człowiek w wielkim, no wyobraź sobie, gigantycznym skupieniu metodycznie rzeźbiał w wielkim klocu drewna piękny posąg, chyba jakiejś lokalnej bogini, z głową słonia. I to bardzo ciekawe, bo to zjawisko obnaża naszą taką wręcz bolesną, zdesperowaną potrzebę, by jakoś opanować strach i uchwycić porządek nad chaosem, prawda? My rzeźbimy te, wiesz, te milczące, totalnie martwe przedmioty, pokładając absolutną nadzieję, że przez modły do kawałka pnia w cudowny sposób zmusimy otaczającą nas brutalną rzeczywistość do posłuszeństwa. I stąd rodzi się u mnie pewne trudne pytanie testowe. Jak możemy udowodnić tu i teraz, bez cienia najmniejszej wątpliwości, że władca z opisanego tu namiotu Dawida jest w ogóle, wiesz, autentyczny? W jaki sposób weryfikujemy, że on obiektywnie przewyższa te wymyślone przez nas kontrolne systemy czy rzeźby w drewnie?
Jak udowodnić? Dowodem ostatecznym i niepodważalnym jest po prostu sam czas. Mówiąc jeszcze precyzyjniej, całkowita, absolutna niezależność od mijającego czasu. No widzisz, te wszystkie ludzkie imperia, te pomniki i bogowie stworzeni z kamienia czy drewna, one zawsze podlegają jakiemuś upływowi, niszczącej korozji, upadają pod presją natury i samej polityki, tak?
Prawda. Imperia upadają.
Tymczasem u nas w badanych materiałach proroctwo Izajasza na temat upadku wrogiego Moabu, i to jest niesamowite, ono wyznacza dokładną datę tego końca z absolutnie taką, wiesz, no, szokującą wprost historyczną precyzją. Tekst bardzo dosłownie krzyczy, że to potrwa równo dokładnie 3 lata. I żeby to jeszcze mocniej zaakcentować, badacz wyłapuje niezwykłe porównanie językowe użyte w starożytnym zapisie. Czas tych 3 lat, na który zaplanowano karę, odlicza się skrupulatnie jak dni przez wynajętego robotnika. Takiego pracownika dniówkowego na umowie. Odhaczanie kalendarza aż do wygaśnięcia jego wiążącego kontraktu. Dzień po dniu. Wyjaśnienie całego tego mechanizmu przez badacza jest tu bajecznie proste i pouczające zarazem. Ten biblijny Bóg stoi tu całkowicie poza tym naszym stworzonym systemem rynkowo-historycznym.
Co to dla nas oznacza w praktyce?
Oznacza to po prostu, że Bóg nie jest nijak uwięziony w ludzkiej politycznej chronologii czy zmartwieniach. On doskonale i w pełni kontroluje sam czas. No i logicznie rzecz biorąc, czas go nie ogranicza, nie pogania go do działania wbrew jego zapisanemu planowi. To właśnie, no chłodno patrząc, ta całkowita sprawcza suwerenność wobec czasu i wydarzeń to czyni go naprawdę wiarygodnym autorytetem, wartym zaufania narodu.
Wiesz, to bycie autorytetem u stojącego ponad czasem wręcz automatycznie zmusza do podjęcia chyba najbardziej interesującej i wybuchowej kwestii dzisiejszej analizy. No bo podczas jednego z wykładów w materiałach pojawiło się to genialne pytanie sali z odpowiedziami doktora na końcu. I tu dotykamy tego, jak te wzniosłe koncepcje władzy przenieść na naszą obecną, wybitnie skomplikowaną rzeczywistość.
Oho, dotykamy trudnego i zapalnego punktu.
Racji materiału, bo przekładanie wytycznych dla starożytnego teokratycznego mocarstwa na obecne rządy i w ogóle dzisiejsze wybory, to jest często dosłowny spacer po polu minowym bez mapy i hełmu.
Tak, to jest bardzo delikatny grunt społeczno-polityczny. Ale wiesz, te tezy w omawianych przez nas podsumowaniach, jakie doktor wysuwa ze swojego dogłębnego badania systemu asyryjskiego i historii narodu wyblanego, są tu tak, powiem wprost, tak klarowne, że nie możemy ich w żaden sposób tu pominąć w tym dzisiejszym opracowaniu dla ludzi. On kładzie mocny nacisk na to, by przypadkiem, to znaczy pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem, żeby nie starać się dziś w żaden sposób na siłę utożsamiać historycznie państwa starożytnego, w sensie państwa Izraela, z jakimkolwiek współcześnie istniejącym państwem.
Na przykład, żeby przypadkiem dzisiejszej Ameryki czy Polski nie przyrównywać pod tym kątem.
Tak, z żadnym obecnym krajem ani sojuszem w dzisiejszym świecie nie ma co tego utożsamiać, z Ameryką na przykład. Jego punkt widzenia mówi wprost. Jedynym naturalnym, historycznym i pełnym dziedzicem tej przedziwnej spuścizny duchowej namiotu Dawida, którą tu z ogromnym wysiłkiem odkrywamy, pozostaje wyłącznie bezpaństwowa, duchowa wspólnota. Po prostu Kościół jako ludzie, nie instytucje z gmachami. I ta cała starożytna analiza natychmiast wrzuca nam do głowy przepotężną, przestrożną myśl na jutro.
Jak brzmi ta lekcja płynąca z tysiącleci przed nami dla nas dzisiaj?
Wykładowca podsumowuje tak. Absolutnie jakakolwiek usilna ludzka próba instytucjonalnego i systemowego wymuszania czy to moralności, czy religijnego posłuszeństwa za pomocą brutalnego aparatu siły politycznej czy państwowej pałki, taka polityka za wszelką cenę, w każdym historycznym przykładzie, kończy się zawsze sromotną katastrofą obyczajową dla ogółu narodu, bez względu na wielkość przymusu czy dobre intencje pomysłodawcą danego przepisu czy zakazu w konstytucji państwa, bo serca przymusem nikt nie uratuje przed gniciem?
Żeby udowodnić tę tezę, wiesz, żeby w ogóle to poprzeć, on przywołuje absolutnie fenomenalny i dla wielu z pewnością taki totalnie zaskakujący w tym świetle przykład. Mianowicie sięga po eksperyment z amerykańskiej najnowszej historii, ten z lat 20. ubiegłego stulecia. Mówię tu o prohibicji alkoholowej w USA. Co mega ciekawe w tych analizach, to, że ten ruch państwowy napędzały w ogromnej przecież mierze głęboko i szlachetnie zatroskane, wręcz niesamowicie gorliwe amerykańskie chrześcijanki. A więc kobiety w znakomitej większości z potężnego wówczas ruchu obrony praw kobiet i matek, prawda?
No tak było. Faktycznie w historii Ameryki, pamiętam te dane, zgadza się z źródłami, czytałem, Ano.
No właśnie. I z czystym sumieniem możemy założyć tu w rozważaniach bezstronnych, że ich motywacja była tak po ludzku stuprocentowo szczera i chwalebna, z całą siłą i zapałem swojego rządu za plecami. One wręcz fizycznie chciały po prostu urzędowo, ustawą od rana całkowicie zatamować domową pianą przemoc nad słabszymi kobietami czy dziećmi, a tym samym przez usilne i rygorystyczne na sucho wymuszanie abstynencji prawem ratować tysiące rozbitych alkoholowo dramatów rodzin. Po prostu chciały na drodze rygorystycznego, zakazującego dekretu od ręki dać wielkie uśmiechnięte szczęście w społeczeństwie obciążonemu dramatem pijaństwa pokoleniowego narodowi. W wynik tego potężnego, obyczajowego eksperymentu, narzucającego jedną z rygorystycznych wstrzemięźliwości przez twarde, zakazujące prawo w Waszyngtonie, zamiast zreformować szlachetnie i całkowicie trzeźwo zepsuty krajowy etos, państwo samo stworzyło grunt, wiesz jaki, wręcz nieskończonej liczby podziemnych i dzikich miejsc ze szkodliwym, brudnym bimbrem, rozwalając przy okazji system, prawda? Kto by pomyślał, ujmijmy to precyzyjnie, tak podsumowująco i celnie, jako ciekawostkę historyczną dla refleksji, że w ogóle sama po ludzku szczera chrześcijańska próba nagłego wrzucenia państwowych kajadan na siłę na wolę grzesznego bezwolnie człowieka od ręki wybuchła stworzeniem od podstaw mafijnego biznesu pociągającego w rynsztoku setki zgonów ludzkich z porachunków Al Capone'a. Tak, mechanizm upadku wielkich i chwalebnych ambicji państwa tu jest po prostu uderzająco fascynujący. No przecież to strzeliło rykoszetem, jak mówi ten doktor ze źródła od nas, wprost z zapisu wywiadu. Powiem szczerze i szalenie nieprzewidywalnie wręcz to wyszło dla tej Ameryki wtedy, a to była tylko butelka na początek przed nami, racja.
O tak, ponieważ prawo wymusza zachowanie tylko poprzez groźbę brutalnej kary. Nie może zmienić serca, prawda? Jeśli pokładamy nadzieję w partii czy polityce, szukamy zbawienia po prostu w jakiejś przelotnej państwowej potędze, w zamkach z piasku, zamiast polegać na sile Chesed, na tym boskim, naprawiającym porządku Miszpat.
I z tym zastanawiającym, otwartym pytaniem w głowie o to, kto tak naprawdę i dlaczego dzierży tu kontrolę, czy to w imperiach sprzed tysiący lat, czy przy dzisiejszym obiedzie, chciałabym z tej dzisiejszej podróży zostawić naszą wspólną dyskusję z niesamowitymi lekcjami zaufania do własnej refleksji. Oby nigdy, no nigdy nam nie uciekło z naszych ludzkich zapracowanych dni to jedno proste i podstawowe pytanie. Na jakim osobistym i życiowym fundamencie stawiamy dziś własne mury i domowe ogniska? Na namiocie pokory czy na kruszonych burzami rzekomych mocarstwach z naszych prywatnych upodobań w świecie dzisiejszym? Dziękuję, że dziś w naszym podsumowaniu, że wspólnie to omówiliśmy.
To ja dziękuję. Pozostaje nam o tym długo myśleć. Zdecydowanie warto się nad tym zastanowić. Do usłyszenia.